Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się też straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Punktem wyjścia dla tej dzisiejszej Ewangelii jest obserwacja świątyni jerozolimskiej. To była trzecia w historii świątynia. Pierwszą wybudował król Salomon, syn Dawida. Później po powrocie z niewoli babilońskiej świątynię odbudował Zorobabel. A tę, na którą patrzyli uczniowie, apostołowie i sam Chrystus, to świątynia, której budowę rozpoczął król Herod Wielki. Rozpoczął dlatego, że kiedy oni na nią patrzyli, jeszcze nie była ukończona. Patrzyli i podziwiali, ponieważ podobno była arcydziełem, była cudem świata, w sensie architektonicznym. To było coś niebywałego. Wszyscy podziwiali, zazdrościli, że Żydzi mają taką budowlę, taką świątynię. A Chrystus mówi: to, na co patrzycie, nie będzie istnieć. Nie zostanie kamień na kamieniu, wszystko będzie zwalone. Nas to może w jakiś sposób nie dotyka, ale gdyby nam ktoś powiedział, że nasza świętość, od chociażby sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, to, na co patrzycie, będzie zburzone. Jak to? Przecież ten klasztor i świątynia oparły się potopowi szwedzkiemu, Szwedom, którzy chcieli zburzyć świątynię. Zresztą w wielu miejscach zburzyli, okradli, wywieźli. Do dzisiaj dzieła sztuki znajdują się w szwedzkich muzeach. Albo inna monumentalna budowla, świątynia w Licheniu, która jest tak okazała i potężna. To nas tak dotyka, że wręcz brzmi jak jakieś bluźnierstwo. Jak to jest możliwe? Jak można w ogóle tak mówić? No to proszę na zasadzie empatii wejść w buty Żydów, do których Chrystus mówi coś takiego. A co gorsze, to się stało. Bo w roku 70, po narodzinach Chrystusa, wiosną, przyjechał cesarz Tytus z Rzymianami i rozwalił wszystko. Zburzył nie tylko świątynię, ale też całe miasto i ukrzyżował 2000 osób. Coś przerażającego. Coś, co spowodowało, że tamten świat, stary świat, naprawdę przestał istnieć. Trzeba wyjść jakby w tę sytuację i wyobrazić sobie, że świątynia, jedyna świątynia, bo wszystkie inne to domy modlitwy, domy słowa, synagogi. Świątynia jest jedna. To jest miejsce, to jest centralne miejsce w sensie religijnym, ale też i państwowym. Oni na święto Paschę, kto pobożniejszy, pielgrzymuje do świątyni i ona przestaje istnieć. Jak przestaje istnieć, to giną też wszystkie rejestry tych, którzy pochodzili z pokolenia Lewiego, czyli kapłanów. Nie jest składana ofiara, bo nie ma świątyni. To jest tragedia. I to jest koniec tamtego świata, to jest koniec też tak, w ten sposób rozumianego judaizmu. Ksiądz profesor Chrostowski twierdzi, że judaizm, z którym mamy dzisiaj do czynienia, to jest tak zwany judaizm talmudyczny, oparty na komentarzu do Biblii, na Talmudzie, i judaizm, który nie jest tamtym judaizmem, bo nie ma, jeszcze raz podkreślę, ani ofiary składanej, ani świątyni, w której można składać, ani kapłanów, nawet nie wiadomo, kto, kim miałby tam być i jak to tworzyć. To, na co my dzisiaj patrzymy, kiedy jedziemy na pielgrzymki do Ziemi Świętej, to jest tylko tak zwana ściana płaczu, czyli fragment nawet nie muru świątyni, ale muru okalającego dziedziniec. Tam pobożni, ortodoksyjni Żydzi przychodzą, modlą się, kiwają, wkładają kartki z prośbami i tyle. Tamten świat przestał istnieć. To był dla nich naprawdę koniec świata. I to jest, to słowo, które dzisiaj Chrystus wypowiada, to jest proroctwo. Ale i staje się też punktem wyjścia do rozważań na temat końca świata, który jest zapowiedziany, który jest pewny. I Chrystus nam przybliża pewne znaki, które będą towarzyszyły końcowi świata. Ale jak popatrzymy na historię, to w różnych epokach różne rzeczy się działy i dzisiaj także, kiedy się przyglądamy otaczającej nas rzeczywistości, to można odnieść takie wrażenie, że ten świat się kończy. I tak, pewne rzeczy, pewne idee, pewne systemy upadły i nie istnieją, pewne cywilizacje nawet poupadały i przestały istnieć, więc jest pewna zmienność. Kiedy o pewnych trudnych sytuacjach, różnych doświadczeniach rozmawialiśmy z moim proboszczem z Siedlecką, zawsze mówił, cytując ze świętym Pawłem, sic transit gloria mundi, tak przemija postać tego świata. Przemija i przemijać będzie. I dzisiaj mamy też znaki kończącego się świata, bo wszędzie są jakieś konflikty zbrojne. Na Bliskim Wschodzie tam zawsze coś się dzieje. Ostatnio się martwiliśmy o naszych polskich piłkarzy, bo jest ważny mecz do rozegrania z Izraelem. Czy tam się coś nie wydarzy, ponieważ znowu się ostrzelali nawzajem Żydzi z Palestyńczykami. Wspominałem Święto Niepodległości o rozruchach w Boliwii, gdzie są nasi misjonarze, moi koledzy, i oni nie mogą się poruszać. Jeden, wracając z Polski, utknął gdzieś tam po drodze, bo nie może dotrzeć do swojej placówki. To się dzieje dzisiaj. Albo jeśli chodzi o katastrofy tak zwane naturalne, zalana jest Wenecja. Właściwie to miasto przestało już istnieć. Bazylice świętego Marka było metr wody. Ja kiedyś tam miałem takie szczęście być, ale nie wszedłem do środka, bo były bilety czy coś. Teraz w ogóle przed większymi świątyniami w ogóle w całej Europie stoi wojsko. Są kontrole osobiste nawet i żeby wejść do takiej świątyni trzeba zapłacić bilet. To jest paradoks też, to jest znak czasu. A mnóstwo ludzi z Dalekiego Wschodu i zewsząd, i ze Stanów Zjednoczonych chodzi, robi zdjęcia. Owszem, można się pójść z boku, pomodlić, ale tak naprawdę to jest tylko takie zwiedzanie, odwiedziny turystyczne. I to już właściwie nie istnieje, albo straty są tak ogromne, że latami będzie to wszystko odbudowywane. To się dzieje. Jak się wobec tego ustosunkować? Można, myślę, zająć różne postawy. Można sobie to zlekceważyć. Było tylu proroków, tylu przywódców sekt, którzy zapowiadali koniec świata, więcej wyznaczali daty, a ten koniec świata się nie stał. Więc może to uśpić naszą czujność. Możemy być bierni wobec tego wszystkiego. Albo druga skrajność to panika, to przerażenie, to jakieś nieskoordynowane ruchy i strach, wewnętrzny strach, niepokój, że to, skoro się dzieje, to znaczy, że trzeba się przestraszyć. Można zająć jeszcze inne stanowisko, jakie zajęli Tesaloniczanie, do których pisze Paweł, o tym czytaliśmy dzisiaj w drugim czytaniu, i ich przestrzega. Dlatego, że oni tak sobie dosłownie wzięli zapowiedź paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa, że przestali cokolwiek robić. No bo skoro przyjdzie, świat się skończy, to po co w ogóle pracować? Paweł ich napomina, po pierwsze stawiając siebie za wzór, ponieważ Paweł miał konkretny zawód, wykonywał namioty. To może być bardzo też ciekawy wątek, bo to świątynia, coś trwałego, coś, co jest symbolem, może runąć, a ten wykonuje namioty. Czy nasze życie nie jest bardziej podobne do życia w namiocie? Czy nie mamy jakiejś tymczasowości? Czy nie jest tak, że my tu jesteśmy i może gdzie indziej i wreszcie skończymy nasz żywot, że jesteśmy tylko administratorami tego wszystkiego, co nam Bóg dał, ale to wszystko jest tymczasowe, jest do czasu. Ale to poboczny wątek. Podaje siebie za wzór, bo pracował i wypowiada bardzo dobrze znane nam słowa, lecz nieco przekręcone, dlatego że za komunizmu się mówiło, kto nie pracuje, niech też nie je. Paweł mówi inaczej, kto nie chce pracować, niech też nie je, bo są ludzie starsi, od choćby dzieci, chorzy, którzy nawet gdyby chcieli, to pracować nie mogą. Więc tak postawiona sprawa jest to nieuczciwa. Paweł mówi, kto nie chce pracować, a może, ten nie powinien jeść. Jedzcie z pracy własnych rąk. Jedzcie chleb przez siebie zarobiony. Co znaczy, też pracujcie, przemieniajcie tę rzeczywistość. Czyńcie ją doskonalszą. Nie ustawajcie w tym wszystkim. Będąc oczywiście takimi realistami, będąc świadomi tego, co się może stać. W tygodniu czytaliśmy takie słowo też w tym temacie, o kiedy Chrystus przypomina Noego. Wszyscy sobie robią to, co chcą, jakby żyją beztrosko, a Noe buduje jakąś arkę. Ale tylko on okazuje się mieć tę mądrość od Boga, bo dzięki arce przetrwa on i wszystkie stworzenia, jak to jest przepięknie w tej opowieści opisane, kiedy przyjdzie potop. Podobnie jest z Sodomą, tam gdzie dokonują się grzechy straszne. Lot wychodzi z tego miasta, wcześniej Abraham się targuje o pięciu, ten targ staje na pięciu sprawiedliwych, których i tak nie udało się znaleźć. Sodoma zostaje zniszczona, deszcz siarki spada na miasto. Uchodzi Lot wraz ze swoją żoną, a żona jeszcze spogląda przez ramię, jakby tęskniła po grzechu, jakby chciała tamten świat stary zachować i zamienia się w słup soli. To jest takie bardzo symboliczne i bardzo wymowne. I w związku z tym, jaką ja przyjmuję postawę wobec tych zapowiedzi, wobec tych tekstów, bo co roku są one czytane, te wątki apokaliptyczne i z Księgi Daniela, i z Apokalipsy, i to, co mówi Chrystus, jak ja się wobec tego ustosunkowuję? Czy jestem bierny, czy jestem obojętny, czy się tym nie przerażam, czy może jestem pełen strachu? Ja mam wrażenie, że dla pewnej części, zwłaszcza młodszego pokolenia, zwłaszcza dla młodzieży, to końcem świata byłoby odłączenie sieci. I to by wystarczyło. Naprawdę, oni są tak zintegrowani ze swoimi smartfonami, że brak sieci i zasięgu tej sieci Wi-Fi, czy tam sieci komórkowej, to jest tragedia. Oni sobie nie wyobrażają w ogóle życia. Ja stawiam jakieś pytanie, to jest od razu googlowanie odpowiedzi. Ale pamiętajcie, jak mawiał mój kolega, studiowanie zaczyna się wtedy, kiedy czegoś nie ma w internecie. A poza tym, nawet jak jest, to nie zawsze prawdziwe i potrzeba filtrów, żeby to przefiltrować. Ale to byłby dla co niektórych już koniec świata. Już nie mówię o wyłączeniu energii elektrycznej. Coś takiego Rosjanie kilka czy kilkanaście lat temu zrobili na Litwie. Nie wiem, czy pamiętacie ten fakt. Podłączali im serwery i wszystko padło. Naprawdę dzisiaj nie trzeba wielkich działań, żeby nastąpił koniec naszego dobrze nam znanego świata. Gdzie wszystko jest oparte na łączności internetowej. Idziesz do lekarza, ja pamiętam, miałem złamaną łopatkę, idę i zamiast mnie prześwietlać i opatrywać, zakładać gips, to oni najpierw pytają o PESEL i sprawdzają mnie w tym systemie, który jest właśnie przez sieć połączony, czy ja jestem ubezpieczony. Nie pobierzesz pieniędzy, nie zrobisz żadnych przelewów. Tylko tyle. I jest koniec świata. Zaczynamy panikować. Oczywiście starsi sobie poradzą, bo starsi znają świat bez energii elektrycznej. Dlatego, że w Polsce bodajże w latach 70. niektóre wioski dopiero doczekały się elektryfikacji. Ale jak szybko żeśmy zrezygnowali z takiego sposobu życia, bo przyzwyczajamy się do tego, co wygodne. I w związku z tym dostałem w piątek od młodzieży w szkole taką ciekawą ulotkę. Ona jest podobno propagowana gdzieś pod sklepami u nas w Komarówce. Bardzo mnie zainteresowała. Oni byli przerażeni, zdaje się, ale pozwolę sobie kilka punktów tutaj zacytować. Jest ona zatytułowana Rady na okres oczyszczenia świata i paruzji. Zaczyna się bardzo pobożnie i jakby wszystko jest w takim duchu pobożności i nawiązuje do tej dzisiejszej Ewangelii, zarówno początek, jak i zakończenie, gdzie nam autor anonimowy życzy błogosławieństwa Bożego, ale przestrzega i daje kilka praktycznych rad, jak się przygotować na koniec świata. Niektórzy może się będą uśmiechali, a inni będą przerażeni, bo kto pamięta czasy chociażby stanu wojennego, a może i wojny, to będzie wiedział, o co chodzi. Dla młodzieży to chyba już niewiele to znaczy, chociaż jak się okazuje, też się młodzież przeraziła. Otóż trzeba przygotować, zwłaszcza kto mieszka na wsi, ten jest w ogóle szczęśliwy, bo będzie miał z czego żyć, ale niech też się spodziewa, że z miast będą wędrować ludzie bezdomni, głodni i nieszczęśliwi. Dlatego trzeba dla nich przygotować posłania i okrycia, a także przedmioty religijne dla tych, co się będą nawracali. Bo kiedy nastanie dzień ciemności, zapowiadany przez Chrystusa, to wielu pójdzie po rozum do głowy i być może się nawrócą, to co daj Boże, amen. Trzeba przygotować duże kotły do gotowania zupy, środki higieny i tym podobne rzeczy. Ciekawe wskazówki są odnośnie księży. Trzeba przygotować dla nich kryjówkę na dzień, bo mszę świętą będą odprawiali w nocy. Potrzebna będzie też mąka oraz wino, żeby mogli tę mszę świętą sprawować. Trzeba przygotować miejsce na pochówek dużej liczby osób, także bez trumien. Miejsca do ukrycia żywności i w ogóle zabezpieczyć. Zapałki, środki higieny osobistej, latarki i przede wszystkim duże ilości żywności, która będzie miała długi termin ważności. Jak to potraktować? Jak to rozumieć? Myślę, że można podejść dwojako do tych zapowiedzi i do tych obserwacji, które przecież widzimy, że się dzieje, że to i tamto. Chrystus też wspomina o różnych zwodzicielach, którzy przyjdą pod Jego imieniem. To się dzieje dzisiaj, także w Kościele, co niestety można zaobserwować. Że niektórzy ludzie powołują się na Chrystusa, a głoszą jakieś różne idee. Głoszą teologię wyzwolenia i próbują zrobić jakąś religię synkretyczną, jakąś nową religię, która będzie się składała i z elementów jakichś kultur i religii z Ameryki Południowej i może buddyzmu i Bóg wie czego jeszcze. I po to wszystko, żeby jakby zrównać jedno z drugim, zapominając o tym, że nasza religia jest objawiona, że jest jeden Jezus Chrystus prawdziwy, ten, który się wcielił, który umarł i zmartwychwstał i że to On zbawił świat, a nie ktoś inny. Nie wiem, jaki jest plan, ale prawdopodobnie taki, żeby stworzyć taką jedną wielką religię, nową religię, która się niby pogodzi wszystkich ludzi, co jest utopią. To się nie uda ani w sensie kulturowym, ani też w sensie religijnym. I to nie o to chodzi, żeby były napięcia na tle religijnym, bo niektórzy mówią, że wszystkie wojny w historii świata to gdzieś u podłoża miały właśnie to napięcie. Nie, Chrystus dzisiaj mówi, że musi nastąpić rozłam ze złem, z fałszem, z nieprawdą, z religią nieprawdziwą. Nie ma jakiejś komunii i nie ma tolerancji dla zła. Zapowiada Pan Jezus, że nawet w rodzinach będzie rozłam i on musi nastąpić. Dlatego, że albo tak, albo nie, albo z Chrystusem, albo przeciwko Niemu. Nie ma jakiejś poprawności politycznej i milczenia na pewne zjawiska. Nie ma tolerancji dla zła i nie ma życia w jakimś fałszu. Prawda jest jedna, jest nią Jezus Chrystus. I będziemy musieli wybrać. I czasami będziemy z tego powodu mieli nieprzyjemności nie tylko w pracy, czy w jakimś tam w szerszej przestrzeni, ale nawet w domu. Bo ci nawet najbliżsi, jeśli nas nie zrozumieją, nie pójdą w tą stronę, nie pójdą za Chrystusem, będą nam dokuczali, będą nas prześladować. Więc wracając do tej ulotki, absolutnie tego nie wyśmiewam, ale też jakby chcę pokazać, że to nie wszystko. Owszem, być może warto mieć studnię w domu, bo w razie jakiejkolwiek katastrofy to jest po prostu to jest kaplica. Żeśmy poburzyli piece kaflowe w domu i jak przyjdzie co do czego, nie ma energii, to nawet nic ciepłego sobie nie ugotujemy. Może tu chodzi o taką zwykłą też roztropność, ponieważ różne są sytuacje. My żyjemy w czasach pokoju, względnego pokoju i mamy to wielkie szczęście. Młodzież, która przyszła na świat już w wolnej Polsce po 89, to w ogóle nie zna kryzysu braku. Jak ja im opowiadam o pustych półkach w sklepie, to jakie oczy robią, co w ogóle ksiądz mówi, to jest niemożliwe. Dzisiaj jest tylko kwestia pieniędzy, żebyś miał na te nowe Nike czy inne tam jakieś buty. A tak naprawdę różnie było w historii świata i różnie może być. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest wyciągnąć z tego wnioski i przede wszystkim się nawrócić. Bo jedyny pewny czas to jest czas naszego nawrócenia. I kiedy słyszymy takie, a nie inne informacje, to nie po to, żeby się bać. Jezus też dzisiaj wyraźnie mówi, niech się nie trwoży wasze serce, nie trwóżcie się, nie lękajcie, nie biegajcie za zwodzicielami, ale zachowajcie pokój. Skąd płynie ten pokój? Z bycia pojednanym z Bogiem. Z tego, że mamy łaskę uświęcającą, zachowujemy ten stan łaski uświęcającej, odzyskujemy po spowiedzi, a trwamy w tej łasce, kiedy się modlimy. Mamy być nawróceni, mamy być przygotowani, przede wszystkim nasze serca mają być przygotowane. Być może zewnętrznie też roztropność by nam nakazywała to czy owo. Ja już kiedyś mówiłem, że dzisiaj się tak przyzwyczailiśmy do dobrego, że wielkie jest larum podnoszone, bo są jakieś niehandlowe niedziele. Weź sobie zrób zapasy. Ja nie mówię, że na koniec świata, ale na tą niedzielę. My nie potrafimy na niedzielę zrobić zapasów, tylko musimy lecieć po proszek do prania w niedzielę. Będziesz prała w tym proszku w niedzielę, no na litość boską, po co? Z całym wózkiem jedzie w niedzielę do sklepu. I wielki problem, co ta władza narobiła. To nie chodzi o to, żeby to prawnie, to chodzi o to, żeby mieć taką mentalność, żeby pamiętać, że ja jestem chrześcijaninem i nawet jak mi pozwolą albo nakażą kupować w niedzielę. Ja nie będę kupował, bo Pan Bóg mówi, dzień Pański masz święcić, na mszę świętą przyjść i się powstrzymać od prac niekoniecznych. Dużo tych ostrzeżeń, ale na koniec jeszcze taki wątek trochę polemiczny. Czesława Miłosza, naszego noblisty, który pisze w utworze Piosenka o końcu świata takie ciekawe rzeczy. Przedstawia tam otaczający go świat, kobiety, co idą polem, pijak, co śpi gdzieś tam przy drodze. I łódka z żółtym żaglem, i dźwięk skrzypiec, wszystko tak naturalnie, jest pszczółka, lata. I nagle tu jest ta polemika ze słowami Chrystusa, ale też i z Apokalipsą chociażby. I pisze tak, a którzy czekali błyskawic i gromów są zawiedzeni, a którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Tu jest polemika, ale słowa, że nie wierzą, są wyrzutem sumienia. Bo te gromy i błyskawice, katastrofy naturalnej wojny, to się dzieje. A czy to jest znakiem końca świata, czy on już, czy jeszcze? Natomiast najgorszy dramat to jest nie wierzyć, nic z tego sobie nie robić, być obojętnym i żyć beztrosko. I nie wierzyć, że staje się już. I dalej kontynuuje, dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Problem jest niewiara. Chrystus na innym miejscu pyta, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie powtórnie. I tak kończy swój utwór Miłosz. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory. Innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. To tylko literatura. To współgra z Biblią i niekoniecznie. Ale też zawiera pewną prawdę. Nasze życie się kończy, a więc nasz koniec osobistego świata też prędzej czy później nastąpi. To jest pewne jak płacenie podatków, ktoś kiedyś mówił. Płacenie podatków i śmierć jest pewna i na pewno się stanie. Ale jest to też dobra nowina dla wierzących właśnie. Bo koniec świata to jest koniec zła, to jest koniec śmierci i chorób. I nie chodzi o to, żeby się trwożyć, ale żeby się przyznać do Chrystusa, przyłączyć do Niego i trwać przy Nim nieustannie. Dzisiaj w Brewiarzu jest takie czytanie o trzech młodzieńcach, którzy tańczą w piecu ognistym w dobie prześladowań, bo one były, są i prawdopodobnie będą. Chrystus mówi, że będą nas prześladować za to, że się do Niego przyznajemy. I prześladowca Nabuchodonozor każe rozpalić piec do czerwoności, a wręcz do białości. Nawet ci, którzy wrzucają tych trzech młodzieńców, zostają spaleni, a oni w tym piecu tańczą. To jest właśnie postawa chrześcijańska, że będzie się gotowało wobec nas, kiedy zostanie rozpalony piec tego świata, piec, który symbolizuje ogień sądu. O tym mówi dzisiaj w pierwszym czytaniu Malachiasz. Porównuje dzień sądu do rozpalonego pieca. I ci, którzy są słomą, którzy krzywdzą innych i są pyszni, którzy nic sobie z tego nie robią, którzy są beztroscy, którzy są butni, którzy wykluczają Boga ze swojego życia, spłoną jak słoma, nic z nich nie będzie. Natomiast trzeba być jak glina, którą ogień wypala, czyniąc z niej cegłę, której można zbudować budowlę. Albo jak złoto czy srebro. Metale, które są szlachetne i które mają wartość. Jeśli będę wierny wartościom, będę wierny Ewangelii, to ogień nie spali mnie, ale mnie oczyści. Wypali ze mnie grzech, wszelkie nieprawidłowe myślenie, wszelki fałsz i hipokryzję. I oczyści to, co wartościowe, przetrwa na wieczność. I chodzi zatem o to, żeby być właśnie jak ci trzej młodzieńcy w piecu ognistym. Widzimy kryzys Kościoła, kryzys wiary, kryzys kapłaństwa, upadek różnych starych systemów, rodzenie się nowych, różne propozycje na wiosnę, na jesień, na inne tam różne rzeczy, różne dziwne stwory i twory. Trwajmy przy Chrystusie i tańczmy w tym ogniu. Co znaczy tańczyć? Znaczy wielbić Pana Boga. Dzisiaj to czytanie jest po prostu wzruszające, jak oni mówią, że błogosławią Pana, mimo że dookoła jest ogień i wielka temperatura. A zatem jedynym chyba właściwym wyjściem z sytuacji, jedyną postawą chrześcijanina jest być roztropnym, widzieć pewne rzeczy, nie ufać zwodzicielom, ale też czekać tego końca, bo w duchu chrześcijańskim to jest jakby najistotniejsze i można w związku z tym zakończyć słowami, jakimi się chrześcijanie od początku modlili wręcz o przyjście Pana. Maranata, to znaczy przyjdź Panie Jezu. Amen.